teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Wysłuchaliśmy, a właściwie wyśpiewaliśmy jeden fragment z księgi proroka Jeremiasza, a teraz słuchajmy się w inny fragment z tej samej księgi proroka Jeremiasza z 31 rozdziału, gdzie od 31 do 34 wiersza księga proroka Jeremiasza, 31 rozdział, 31 do 34 wiersz, a tam znajdujemy zapisane oto dzisiaj takie słowo. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich z ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon do ich wnętrza i wypiszę go na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą sobie nawzajem się pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Panie i Boże, oto Ty chciej teraz wejrzeć i na to słowo, które chcemy rozważać. Chcemy Cię prosić o Twojego Ducha Świętego, który niechaj to słowo nam wyjaśnia, niechaj o tym słowie przypomina, niechaj to słowo też działa w naszych sercach, umysłach, abyśmy byli teraz uważnymi, roztropnymi, mądrymi słuchaczami. Panie, zabierz to, co może nas gdzieś rozpraszać, te myśli, przeżycia, emocje, które nam może towarzyszyły od rana, albo w minionym tygodniu, albo przez ostatnie miesiące, kiedy to my byliśmy w ukryciu i może płakaliśmy tak jak Bóg z tęsknoty do przedsionków pańskich, do tego, abyśmy jako Kościół mogli być znowu razem, fizycznie, obecnie, jako społeczność żywa, prawdziwa. I chcemy Cię prosić, abyś teraz to Ty mówił, a my jako służebnice i sługi słuchamy, a wysłuchaj, gdy o to proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, tak jest. Moi kochani, prorok Jeremiasz wypowiada słowa, które Pan Bóg do niego skierował. Oto idą dni, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. I rodzi się pytanie, które sobie powinniśmy postawić, czy to poprzednie przymierze było jakimś złym przymierzem. To przymierze, które Pan Bóg zawarł na górze Synaj, gdy wyprowadził tą potężną, mocną ręką naród izraelski z niewoli, z domu Egiptu, kiedy przeprowadza ich w ochrania, strzeże tam na pustyni, kiedy właśnie zaprasza Mojżesza i zawiera z nim to szczególne przymierze, które zostało jakby przypieczętowane, gdy wraca, niosąc te dwie kamienne tablice, na których wyryte jest to, co Pan Bóg zawarł i o czym możemy przeczytać właśnie czy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale, czy w piątej Księdze Mojżeszowej, w piątym rozdziale. Bardzo łatwo to zapamiętać. 2, 2, 5, 5. Tu trzeba jeszcze jedno zero dołączyć i już, jak ja to konfirmantów chcę nauczyć, nie wiem, czy mamy też taką pamięć wzrokową czy słuchową. Czy ono przestało jakby obowiązywać, rodzi się pytanie. Czy straciło jeszcze raz na ważności, się zapytam. Czy zmieniły się jakieś może zasady, które Pan Bóg ustalił i Mojżesz w imieniu całego narodu izraelskiego, jeżeli chodzi o przykazanie, coś zmienił? Zanim sobie na to odpowiemy, to warto sobie przypomnieć, że i w naszym życiu zawieramy różne przymierza. Zarówno na tej płaszczyźnie najwyższej, jakieś przymierza wojskowe, przymierza polityczne, przymierza gospodarcze, przymierza społeczne, tak, w które włączają się albo mieszkańcy danego kraju, albo Unii Europejskiej na przykład, albo całego świata. Tworzymy różne pakty, tam one są przygotowane w poszczególnych punktach, wypisane i one mają zawsze i przywileje, i obowiązki, że na coś się umawiamy, do czegoś się zobowiązujemy, coś wypełniamy i przestrzegamy, nie łamiemy. Tak? I to jest też dojrzałość, mówimy, demokratyczna, tak? Odpowiedzialność za słowa, za czyny, że nie podpisujemy czegoś bezmyślnie tylko dlatego, żeby, nie wiem, dla świętego spokoju, tylko to musi być rozważnie. To potem trzeba przestrzegać. Czasami bywają momenty, że trzeba renegocjować, tak? Trzeba na nowo pewne zapisy zmienić, trzeba czasami wpisać jakiś aneks do umowy. Tak, to się zdarza. Na pewno każdy z was, gdy podejmował pracę, tu są też studenci, przed nimi to wszystko jeszcze podpisywał choćby umowę o pracę, tak? Niektórzy to już mają za sobą, już są na emeryturze szczęśliwi, ale niektórzy pracują, czy to będzie taka umowa, siaka, jakakolwiek, ale podpisujemy i tam są pewne zasady, które daje nam pracodawca, a my jako pracownicy pod nimi się podpisujemy, mamy je wypełniać. To nie jest tak, że tylko patrzymy, no ile tam dostaniemy pieniędzy za tą robotę, ale są pewne obowiązki, tak? Muszę swój zakres obowiązków spełnić, tak? I z tego też będę rozliczany. Czasami mogę dostać premię, a czasami mi ją mogą co? Obciąć. Mało tego, gdyby nie będę wypełniał albo złamię tą umowę, to mogę być zwolniony dyscyplinarnie, tak? Albo dogadam się i za porozumieniem stron jakoś to zostanie rozwiązane. Gdy się zmieniają warunki, często podpisujemy jakiś aneks. Dlaczego Bóg chce zerwać, jakby można powiedzieć, to stare przymierze, a zawrzeć nowe przymierze? Oczywiście tutaj w naszym tekście już to jest napisane, że zerwaliście to przymierze. To my jako ludzie, jako naród izraelski, a my dzisiaj też zerwaliśmy to przymierze. Bóg wszystkie swoje zobowiązania wypełnił do końca i to, co obiecał narodowi izraelskiemu, było od ostatniej joty. To my, ludzie, nagle chcieliśmy się z Panem Bogiem na swoich warunkach albo w ogóle je zlekceważyć, zapomnieć. Nie obowiązują nas przykazania. I moi kochani, można by powiedzieć, że Bóg w 100% wszystko wypełniał, ale widział, że potrzeba renegocjacji. Potrzeba coś na nowo. A dlaczego to? Tak widział, bo można by powiedzieć, zrobił pewien audyt. Dzisiaj to jest bardzo modne słowo, tak? Znacie? Jak coś w firmie nie działa, jak coś gdzieś, to się robi audyt. Sprawdza silne i słabe strony. Co trzeba zmienić, co trzeba poprawić, co trzeba wyrzucić, tak? Dzisiaj też można nasłać Najwyższą Izbę Kontroli, NIK, tak? I on też bada, czy wszystko jest w porządku w danej instytucji, w danym zakładzie, w agendach rządowych. I Pan Bóg zrobił taki audyt pobożności Izraelitów. I co się okazało? Że była to pobożność na zewnątrz, była to pobożność na pokaz. Ładnie się ubierali. Myśmy ostatnio tutaj rozważali tekst z drugiej księgi Kronik, który mówił o poświęceniu świątyni Salomona, tej pierwszej, cudownej, wspaniałej, pięknej, gdzie wszystko było do ostatniego detalu przygotowana, szaty, ubrania. W niedzielę rogate było ostrzeżenie przed tymi, którzy stoją na rogach, którzy stoją i modlą się na pokaz, jako faryzeusze uczeni w piśmie, pięknie ubrani. Ale Pan Bóg nie chciał słyszeć ich modlitwy. Pan Bóg tymi modlitwami się brzydził. A jeszcze dla swojej wielomówności to już dopiero. Śpiewali piękne pieśni. Zanosili wiele modlitw, składali ofiarę, dziesięcinę, tak, dziesięcinę. Nie tam pieniążki, które im zbywały, ale on patrzył i widział jakby ten wdowi grosz. I jest Pan Bóg pełen żalu, że ludzie nie pokutują, że ludzie nie żałują za swoje grzechy. Jak żeśmy śpiewali w tej pieśni, złe postępowanie, brak bojaźni, brak pokuty, brak miłości. że ich pobożność jest pełna obłudy, zakłamania, że wyznają swoją wiarę ustami, ale nie mają ją w swoich sercach. I dlatego zapowiada, że przyjdą czasy, gdy Pan Bóg wypisze te słowa swojego przymierza, te przykazania już nie na kamiennych tablicach, lecz na ludzkich sercach. Że przyjdzie taki moment, jeszcze nie teraz, kiedy to się wszystko wydarzy, bo Pan Bóg pragnie prawdziwej więzi człowieka z Nim. A ta więź ma być autentyczna. Ona ma być prawdziwa, głęboka, szczera. Że to ma być pobożność nie na pokaz, ale wypływająca z głębi serca. Że ja nie muszę wierzyć, ale ja wierzę dlatego, że kocham. Moi kochani, ja nie muszę moją żonę kochać. Ja ją kocham dlatego, że to wypływa z mojego serca. Nie muszę, ja chcę, ja pragnę. To jest coś autentycznego, prawdziwego. Nie muszę się modlić, nie muszę przychodzić do kościoła, nie muszę czytać. Jak musisz, to lepiej tego nie rób. Myślę, że pragniesz, że tęsknisz. Tak jak myśmy tu tęsknili, żeby już być ze sobą razem, tak, żeby stanąć, być tutaj w obecności. Przeżywasz tą społeczność, że potrzebujemy siebie razem, bo jesteśmy kościołem, jesteśmy jedną rodziną. Tak? To nie było, że muszę przyjść, bo tak mnie nauczono. Dobrze, że ciebie tak nauczono, mnie też. Ale to wypływa z potrzeby, z miłości. Nie z nakazu, nie z przymusu. I moi kochani, Pan Bóg powiedział, że oto zawrę nowe przymierze. I to przymierze zostało zawarte, gdy wypełnił się czas. Gdy przybliżyło się Królestwo Boże. Przyszedł ktoś, który mówi, upamiętajcie się i co? Wieście Ewangelii. Tym kimś był Syn Boży, Jezus Chrystus, który przyjął nasze ludzkie ciało i we wszystkim, jak tutaj siedzisz i ja, był do mnie podobny, z wyjątkiem czego? Grzechu, którego nie popełnił, nie znaleziono zdrady w jego ustach. A i on przyszedł, aby zawrzeć nowe przymierze, które jest oparte na tych samych zasadach, bo on powiedział, nie przyszedłem zmienić zakon, ale przyszedłem co? Go wypełnić. Go wypełnić. I aby każdy z nas mógł go wypełniać, to potrzebujemy, aby te przykazania były wypisane na tablicy naszych serc. Aby to było związane z moją osobistą relacją z Bogiem, że nie muszę, ale chcę, bo kocham tego, który to przymierze przypieczętował, Wielki Piątek, gdy został przybity do krzyża, o czym zawsze to nam ma przypominać, że Pan Bóg nie puszcza nigdy obietnic na wiatr, że obiecać nie grzech, tak? Ale On jest wierny, On jest wspaniały, On jest wielki, On kocha Ciebie i jak już to często mówię, nie wyobraża sobie, żeby Ciebie miało zabraknąć w niebie. Dlatego posłał swojego Syna, przypieczętował to nowe przymierze na Golgocie. Przypieczętował to krwią Baranka Bożego, która gładzi grzechy świata. Przypieczętował, abyśmy mogli wyznawać, że tym, którzy Go przyjęli, Jezusa Chrystusa do swojego serca, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. O tym żeśmy czytali w liście do Efezjan, w tej modlitwie. A o to, że ona ma być w naszych sercach. Że mamy nią żyć, bo Pan Bóg nie potrzebuje nic na pokaz. Nie wiem, jakby to wyglądało z moim audytem dzisiaj, teraz, Twoim audytem, jakby Pan Bóg zrobił i sprawdził, czy by nie płakał, jak płakał nad narodem izraelskim. Moi kochani, gdy czytamy Ewangelię według Łukasza, w 18 rozdziale jest taka historia, o faryzeuszu i celniku. Pamiętacie? Jak stali w kościele w świątyni i obydwaj się modlili, tak? I ten faryzeusz, pamiętacie, stał z przodu, tutaj dumny, tak? Wybaczcie ci, co z przodu. I mówi, Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak tamten celnik. Mało tego, on się modli i mówi, Panie Boże, 2 razy w tygodniu poszczę. Mało tego, mówi, daję 10% z całego swojego przychodu. Moi kochani, czy ktoś może powiedzieć 2 razy w tygodniu pości? Czy wszyscy tutaj płacimy naprawdę 10% z tego, co otrzymujemy jako dochód na rodzinę i 10%, jak każdy pobożny Żyd odkłada i daje Panu Bogu, a reszta jest dla jego potrzeb życiowych, rodzinnych? Popatrzcie się, jaka tu jest wysoko postawiona poprzeczka. Wow! 2 razy w tygodniu pości, daje 10%. Naprawdę, patrząc na jego życie, można by może z niego wziąć przykład, wzór do naśladowania. Taki super faryzeusz, elegancko ubrany, może miał tutaj wszystkie insygnia, że tak powiem, swojej pobożności. Na zewnątrz było to widać. Ale stał też celnik, tak? Który nawet nie śmiał swojego wzroku podnieść ku górze, ku niebu. I jak on się modlił? Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Bił się w pierś. I na kogo modlitwę zwrócił uwagę Jezus? Na celnika. Bo Pan patrzy na nasze serca, na autentyczność, nastawienie. I dlatego powoli, można by powiedzieć, Pan Bóg uczył trochę naród izraelski, bo gdy czytamy ten tekst proroka Jeremiasza, za niedługo, bo w 587 roku, przed narodzeniem Chrystusa, ziemia izraelska została totalnie splądrowana, najechana przez wojska króla Nebukadnesara II. Została zburzona świątynia izraelska. Mało tego, tego momentu znikła skrzynia przymierza, Arka Przymierza. Nie ma tych tablic kamiennych. Po dziś dzień James Bond tak szuka, tak, gdzie jest poszukiwacze zaginionej Arki. Są różne hipotezy w różnych miejscach, ale może, moi kochani, o to chodziło Panu Bogu, żebyśmy się nie przywiązywali do tego, co zewnętrzne, bo oni bardziej zaczęli czcić, tak? Te kamienne tablice, ten kult jakichś przedmiotów, urządzeń stał się ważniejszy. Dlatego Pan Bóg w 70 roku, już po narodzeniu Chrystusa, zburzył świątynię. Żeby też to nie było tylko wyłącznym miejscem kultu. Mało tego, wcześniej nieraz naród izraelski, który był niepokorny, twardego karku, jak żeśmy ostatnio słyszeli, uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. Żeby też pokazać, że nie jest najważniejsza Ziemia Święta, tak? Żeby dla nas też dzisiaj, tak, pojechałem do Ziemi Świętej, to już jestem tak uświęcony, że już pójdę prosto do nieba. Tu nie o to chodzi. Dlatego Pan Bóg cały czas nas uczy, że nie chodzi mu o taką wiarę, która polega na przedmiotach, na miejscu, na samej świątyni. To wszystko jest ważne i potrzebne. Od tego momentu, jak została zburzona też świątynia w 70 roku, przestano składać ofiary. I po dzień dzisiejszy Żydzi nie składają już ofiar całopalnych. Żeby znowu to nie było przedmiotem, bo Bóg jest Bogiem zazdrosny, bo ciebie kocha. I chce, żebyś miał z Nim relację opartą na miłości. Żeby ona się rozwijała i była naprawdę żywa, autentyczna. I dlatego obrzeska serc, to serce skruszone, serce pokorne, które ufa Panu, która woła do Niego we dnie i w nocy. Słuchaj więc głosu Jego, ta dzisiejsza niedziela Eksaudy, czy On słyszy Twoje wołanie o każdej porze dnia i nocy? Czy gdyby dzisiaj Pan Bóg zrobił audyt naszego ewangelickiego kościoła w Polsce i wszystkich kościołów, jakbyśmy wypadli, czy nasza pobożność byłaby zewnętrzna, czy byłaby to pobożność serca, pełna wiary, ufności i nadziei. I dlatego warto sobie zawsze przypominać słowa psalmu 139. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje i zobacz, czy nie kroczę drogą jaką? Zagłady, oddalenia, pychy, pewności siebie. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną, którą Ty jesteś sam. Bo Pan Jezus o sobie powiedział, ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To jest najcudowniejsze słowo. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu a On wszystko dobrze uczyni. I zakończę takim znanym, powiedzmy to, żartem. A mianowicie do nieba dostał się nabożny pastor i kierowca autobusu. Już niektórzy to znają, może słyszeli. I okazuje się, że gdy stanęli przed bramą, jak to się mówi, świętego Piotra, Piotr mówi do pastora: ty nie wchodzisz, dla ciebie nie ma miejsca w niebie. Kierowca, wszyscy go witają, cały komitet powitalny, kwiaty, wszystko. Ja go znam, przecież wiem, jaki to był człowiek. Że on do kościoła w ogóle nie chodził. Nie? Co się dzieje, pyta się ten nabożny pastor. No wiesz, no jak ty wygłaszałeś kazania, to wszyscy spali. Ale jak on jechał z swoim autobusem i wiózł ludzi, to wszyscy tak się modlili, tak wołali do Pana, żeby dojechali do celu. Oby nasza postawa życiowa była taka, że naprawdę to widać, słychać i wszyscy są pobudzeni do modlitwy, do wołania do Pana, do naśladowania Pana, do tego, żeby naprawdę nasza wiara była wiarą serca, wiarą czynu, wiarą, która przenosi góry, wiarą, która nie boi się i nie lęka się, cokolwiek przyniesie nam jutro. Jeśli Pan z nami, Pan w nas, Pan w moim sercu, to któż przeciwko Tobie i mnie? Amen. Módlmy się. Panie nasz Boże, tak Tobie dziękujemy, że Ty nigdy z nas nie zrezygnowałeś, że Ty nigdy nie zerwałeś przymierza, że to my, grzeszni ludzie, chcieliśmy się na swój sposób układać z Bogiem i czynimy to niestety po dzień dzisiejszy. Ale Ty, Panie, zmieniłeś sposób, ale nie zmieniłeś zasady. Ty nie chcesz, aby nasza wiara była oparta na czymś, co jest jakimś kultem, miejscem, przedmiotem, budynkiem, choć wszystko jest dla Ciebie ważne, cenne, ale najważniejsze, żebyśmy my swoją wiarę przeżywali w sercach. Żebyś to w tych sercach Ty królował, panował i był najważniejszy, żebyśmy przykazania, każdy z nas, ja biję się też w piersi i wołam: Boże, bądź miłości w mnie, grzesznemu, niedoskonałemu człowiekowi, aby w moim sercu były wypisane te przykazania, abym je rozważał dniem i nocą, aby według nich stąpały moje kroki wiary, abym pamiętał, abyś mnie oświecał w Duchu Świętym, abym nie zbłądził, abym nie upadł, abym nie zasmucił Ciebie, abyś Ty nie musiał płakać jak nad narodem izraelskim, żebyś nie musiał wylewać łez nade mną, choć wiem, że nieraz będziesz musiał, ale Panie, Ty mnie napominaj, Ty mnie podnoś, Ty wskazuj mi na nowo drogę, która prowadzi do Ciebie i przebacz, oczyść, kiedy ja będę wołał: Boże, bądź miłości w mnie grzesznej, mnie grzesznemu, kiedy będę świadomy, że nie jestem godzien, ale dlatego, że kocham, to chcę, to pragnę, to tęsknię, bo nie muszę, ale wypływa to z głębi mojego serca. Panie, zachowaj nas, Panie, strzeż i daj, żebyśmy widzieli tylko Ciebie i Ciebie naśladowali każdego dnia. I abyś Ty był uwielbiony, wywyższony w moich słowach, moich myślach, moich czynach, teraz i na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strze serce myśli każdego z nas i niechaj będzie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.